Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Otwieramy, jakżeby inaczej, Ewangelię Mateusza, rozdział 6. Tym razem fragment od wiersza 5 do wiersza 8. Ewangelia Mateusza, strona 1033, rozdział 6, czytam od wiersza 5 do wiersza 8. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, nie ludzkie mądrości, nie jakieś ludzkie przemyślenia, ale Twoja prawda i Twoja chwała prosimy, by mogła się objawić. Abyśmy wszyscy mogli zobaczyć Ciebie, Panie, a w Tobie byśmy siebie mogli zobaczyć. To, czego nam brakuje. I byśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób chcesz nam to wszystko dać. Chcemy Cię prosić, byś kierował teraz naszymi myślami. Byś nas oczyścił, wyciszył i z gwaru, z hałasu, z myśli, z którymi weszliśmy tutaj, które nam towarzyszą. Abyś Duchem Świętym pozwolił nam skoncentrować się tylko i wyłącznie na Twoim Słowie i na Tobie. Działaj teraz w naszych sercach. Przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha Ojcze. Amen. Dla tych z was, którzy może są po raz pierwszy, tych, którzy słuchają nas pierwszy raz w internecie, chcę tylko gwoli ścisłości powiedzieć, że kontynuujemy już zresztą od kilku niedziel omawianie kazania na górze. I dzisiaj, jak zdążyliśmy się wszyscy zorientować po tym króciutkim fragmencie, jaki czytałem, bardzo proszę, byście mieli otwartą Biblię, 6 rozdział od 5 do 8 wiersza, a więc wszyscy wiemy, że będziemy zastanawiać się nad zagadnieniem modlitwy. Już na samym początku można byłoby powiedzieć, co więcej jeszcze można dodać do modlitwy. Co można więcej powiedzieć o modlitwie? Bo tak prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, że modlitwa jest najczęściej wałkowanym tematem w czasie kazania. Moglibyśmy również powiedzieć, że o modlitwie wiemy wiele, bądź wszystko. Czy można jeszcze czegoś innego, nowego się dowiedzieć? Żaden naród nie wytworzył tak wzniosłego ideału modlitwy jak Żydzi. I nikt, tak jak oni, nie nadał jej tak wysokiej rangi. Szczególnie rabini żydowcy w swoim nauczaniu podkreślali ważność i wyjątkowość modlitwy. Z drugiej strony, podkreślając więc ważność, wyjątkowość, mówili, że wielka szkoda, wyrażali ubolewanie, że nie można modlić się przez cały dzień. Nie wiem, czy też jesteśmy wyznawcami tej teorii, że wielka szkoda, że nie można modlić się przez cały dzień, albo może ktoś powiedzieć, dzięki Bogu, że nie trzeba modlić się przez cały dzień. Posłuchajcie takich dwóch wypowiedzi wziętych z nauczania rabinackiego. Wielka jest modlitwa, większa niż wszystkie dobre uczynki. Inny rabin powiedział, kto zanosi modlitwy w swoim domu, otacza go murem, który jest mocniejszy od żelaza. Wielka mądrość zawarta była zawsze w stwierdzeniach żydowskich, ale szczególnie to ostatnie mi się podoba, co wcale nie znaczy, że to pierwsze nie. Kto zanosi modlitwy w swoim domu, otacza go murem, który jest mocniejszy od żelaza. I gdybyśmy mieli, to byłoby najkrótsze chyba moje kazanie, powiedzieć potem amen, to mielibyśmy bardzo wiele do myślenia. Czy jesteśmy tymi, którzy otaczają swoje domy modlitwą, murem, który jest mocniejszy od żelaza? Otaczamy swoje domy ogrodami, parkanami, wpakujemy w nasze drzwi wejściowe wiele zamków patentowych bądź też nie, bo wydaje nam się, że to daje nam gwarancję bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo nasze jest zupełnie gdzie indziej. Co wcale nie znaczy, że teraz drzwi z zawiasu wyciągamy i domy są otwarte. Kochani, jednak z biegiem czasu do modlitw żydowskich zaczęło się wkradać coraz więcej wypaczeń. I tu nie chodziło o jakieś takie drobne zaniedbania, lecz o rytualizm, wypaczoną pobożność, a więc to wszystko, co spowodowało, że zaczęto modlitwę traktować nie tak, jak sobie tego Bóg życzył, jak nauczali rabini i jak było napisane w Pięcioksięgu. I z czymś takim spotykamy się w naszym fragmencie. Jeżeli uważnie wsłuchamy się, czy wczytamy się w to nauczanie Jezusa, które znajdujemy od 5 do 8 wiersza, to zauważymy takie dwie rzeczy. Z jednej strony, Pan Jezus gani fałszywy sposób modlenia się, z drugiej strony wskazuje jednocześnie, jak właściwe modlenie powinno wyglądać. Z jednej strony gani fałszywy sposób modlenia się, z drugiej strony pokazuje, jak to powinno wyglądać. Tu jest pewna logika, jeżeli chodzi o Boże nauczanie. Kiedy Bóg nas napomina, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, to zaraz mamy pokazane bądź napisane, co mamy robić. To nie jest tak, że Bóg pozostawia nas z oskarżającymi nas myślami i w tej świadomości, że teraz radź sobie sami, szukaj drogi wyjścia, ale jeżeli Boże Słowo nas napomina, to pokazuje, gdzie, na podstawie czego, dzięki komu możemy się podnieść i wrócić do równowagi, do harmonii ze Stwórcą. To jest niesamowite. Zaczynamy, wiersz 5. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach, na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Żeby lepiej zrozumieć niektóre stwierdzenia Jezusa, musimy uzmysłowić sobie pewne fakty. W narodzie izraelskim istniała coraz większa tendencja do bardzo formalnego traktowania modlitwy, nad czym zresztą Pan Jezus ubolewał. I każdy Żyd, prawowierny Żyd, zobowiązany był do spełniania dwóch obowiązków codziennie. Pierwszy obowiązek było odmawianie tak zwanej szma, czyli modlitwy, na którą składały się trzy krótkie teksty ze Starego Testamentu, 4 i 5 Mojżeszowa. To był pierwszy obowiązek. Szma jest to tryb rozkazujący hebrajskiego słowa słuchać, a wzięło się to z tego, co jest napisane w 4 i 5 Księdze Mojżeszowej. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg twój, Pan jeden jest. A więc słuchaj. Cytowanie trzech, czy wypowiadanie trzech krótkich fragmentów. I pełny szma każdy Żyd musiał recytować rano i wieczorem, to codziennie. O 9 rano i przed 9 wieczorem. To był obowiązek. Dodatkowo każdy pobożny Żyd musiał przestrzegać określonego czasu na inne modlitwy, które w narodzie wybranym były bardzo rozbudowane. I nie było żadnego wydarzenia życiowego, żadnej sytuacji życiowej, do której nie byłaby podporządkowana modlitwa. I tak, albo jakaś formułka modlitewna. Były modlitwy przed i po każdym posiłku. W niektórych naszych domach, myślę, że w każdym są modlitwy przed, natomiast po każdym posiłku. To jest różnie w zależności od stopnia uświęcenia bądź tradycji. Były modlitwy związane ze światłem, ogniem, błyskawicami, pojawianiem się nowiu księżyca, komety, deszczu, suszy, na widok morza, na widok jeziora, w związku z jakąś wiadomością, zakupieniem nowego sprzętu, w związku z wejściem do miasta, w związku z wyjściem do miasta. Każda sytuacja życiowa była związana z konkretną modlitwą. Albo inaczej, każda modlitwa była związana z konkretną sytuacją życiową. I do tego wyznaczone były odpowiednie pory, w których można to było robić. 9 rano, 12 w południe naszego czasu i 3 po południu. I w tym czasie każdy Izraelita winien był się modlić i to bez względu na to, gdzie się znajdował. To jest nawiązanie do słów, które powiedział Pan Jezus. Wy, gdy się modlicie, nie bądźcie tak, jak ci, którzy stoją na rogach ulic, bądź stoją przed synagogami. Oczywiście, taka modlitwa była sposobnością do szczerego wzywania Boga. I pod tym kątem się nic nie zmieniło. Do szczerego stania przed Panem, do wylewania przed Panem, jak mówi terminologia biblijna, swojego serca, można jednakże było ulegać jedynie zwyczajom i traktować ją jako formalizm. I tu się nic nie zmieniło. Dla wielu z nas modlitwa to jest takie szczere otwieranie się, wylewanie swojego serca przed Bogiem, a dla wielu to jest tylko formalność. W tym wyrośliśmy, to przejęliśmy. Używając terminologii Starego Testamentu, nawet jeżeli nie jesteśmy przekonani co do zasadności tego, to przekazujemy swoim synom, swoim córkom, tego nauczamy, że modlitwa to jest ważną rzecz. Ale bardzo często okazuje się w życiu ludzi, że jest to tylko formalność. Jest to rytuał. Jak piękny rytuał może być, jak wielką, głęboką treść może mieć w sobie, ale jeżeli nie ma przeżycia, jeżeli nie jest to szczere, to jest to formalność, który przechodzi w formalizm. Mahometanie mają podobny zwyczaj. Nie wiem, czy mogę dalej kontynuować, bo we współczesnym świecie okazuje się, że nie można nic złego powiedzieć o wyznawcach proroka, bo od razu niektórzy zaczynają się burzyć, a ten, kto to mówi, ma problemy i trudności. Ale słyszałem opowiadanie o pewnym muzułmaninie, który z dużym takim kindżałem, nożem biegał za swoim sąsiadem, chciał go zabić. I w pewnym momencie usłyszał głos muezina, to jest muzułmański duchowny, głos, który nawoływał do modlitwy. I teraz ten, który z tym kindżałem biegnie, zatrzymał się, rozwinął matę, uklęknął na tej macie i padał wielokrotnie na twarz, modlił się, szybko zmówił te przepisane formułki, po czym wstał, zwinął matę i wiecie, co zrobił? Kontynuował dalej gonitwę ze swoim sąsiadem z tym nożem. Kochani, trzykrotny zwyczaj modlenia się. Piękny zwyczaj. Ale jeżeli w tym nie ma życia, i jeżeli to, co robię, nie jest widoczne w przemianie mojego życia, to jest to tylko zwyczaj. Możemy odwalać, wybaczcie za określenie, piękne zwyczaje. Możemy kultywować piękną tradycję. Możemy być tymi, którzy dadzą się posiekać za utrzymanie pewnych rytuałów. Ale jeżeli w tym nie będzie życia, to okazuje się, że to nic nie znaczy. Trzykrotny zwyczaj modlenia się był naprawdę pięknym zwyczajem. Istniały jednak dwa niebezpieczeństwa, na które zwracał uwagę Pan Jezus w swoim nauczaniu. Że z każdego nawet najlepszego zwyczaju może zrobić się nic nie mówiąca, nieznacząca formułka, ceremonia, a będzie to tylko wtedy takie mechaniczne mamrotanie modlitwy, w czasie którego możliwym jest w ogóle niemyślenie o tym, co się mówi i o tym, do kogo się to mówi. To jest pierwsze niebezpieczeństwo. I drugie, według naszego Pana przyczyna modlitw faryzeuszy na rogach ulic jest następująca. Idąc do świątyni, czekali na odpowiedni moment, aby zrobić wrażenie na ludziach. I nie trzeba było być zbytnio lotnym w umyśle, żeby uświadomić sobie, wiedząc, jakie są te stałe pory, nie trzeba było dużo kombinować, żeby być zaskoczonym, w cudzysłowie, tym, że ten czas nadszedł i teraz taki Żyd znalazł się mimo woli, niby przypadkiem, na ruchliwym rogu ulicy bądź na zatłoczonym rynku miejskim. I potem cały świat mógł podziwiać jego pobożność, gdy on stał według zwyczaju żydowskiego, ręce wzniesione do góry, palce wyprostowane, a głowa pochylona na dół. I ludzie przechodzili obok, nawet ci, którzy się nie modlili i co widzieli? Niesamowicie wierzący człowiek, bogobojny człowiek. To robi wrażenie. Lubimy czasami robić wrażenie. Albo jesteśmy pod wrażeniem tych, którzy robią wrażenie. Pan Jezus obserwuje pewne rzeczy i naucza ludzi i mówi, tych się wystrzegajcie. Taki człowiek mógł zatrzymać się też u wejścia do synagogi i tam się modlić długo i demonstracyjnie, żeby wszyscy ludzie mogli odkryć jego wyjątkowość oddania się Bogu. To samo, kiedy docierał do świątyni. O tym mówi Pan Jezus. Wychodził do przodu, by zająć jak najbardziej widoczne miejsce. Te modlitwy było często wyuczonym, wypowiadanym słowem. Była to nieraz tylko zewnętrzna forma i nic więcej. O co chodziło tym ludziom? O wzbudzenie u innych podziwu. Skupienie uwagi na sobie. O zrobieniu na innych wrażenia. Pan Jezus nazywa ich obłudnikami. Ale ci, którzy słyszeli te słowa, wiedzieli, do kogo Pan Jezus uderzał. Chodziło o faryzeuszy uczonych w piśmie. Wiecie, kto to jest obłudnik? Ten, który udaje kogoś, kim tak naprawdę nie jest. To jest obłudnik. Potrafi być obłudnym człowiekiem, będąc w miejscu pracy bardzo miłym, a w domu bardzo pryskliwym i pyskatym i niemożliwym. To jest obłuda. Potrafię być obłudnym w momencie, kiedy pokazuję, że jestem bardzo hojny, a w domu jestem dusi groszem i nie dam ani złotówki złamanej na potrzeby, żeby prowadzić dom. W każdej dziedzinie życia mogę być obłudnikiem. I dziwnie się dzieje, że tego się wcale uczyć nie musimy. Przecież nie ma wyższych kursów czy studiów podyplomowych dla opanowania jeszcze w większym stopniu obłudy. Każdy z nas jest zagrożony, jeżeli chodzi o obłudę. Każdy z nas jest potencjalnym obłudnikiem, i wy, i ja również. Kochani, o jaką zapłatę chodziło, kiedy Pan Jezus powiedział, otrzymali swoją zapłatę, kiedy patrzymy do piątego wiersza? chodziło o uznanie ludzi, o podziw. Oni chcieli ludzkich pochwał i otrzymali. Ale nie otrzymali jednej najważniejszej rzeczy. Nie otrzymali Bożej odpowiedzi na swoje modlitwy. Bóg nie odpowiada na nieszczere modlitwy. Pan Bóg nie odpowiada na wyuczone formułki, za którym nie idzie serce. Ja was mogę ująć, wypowiadając piękne słowa modlitwy, a wy nie będziecie wiedzieć, czy jest to szczere, czy nie. To Pan Bóg wie. Ale z drugiej strony, żeby nikt z was nie miał takich dylematów, moje modlitwy naprawdę są szczere. Kochani, co mądrzejsi rabini potępiali taką postawę, mówiąc: człowiek obłudny sprowadza gniew na świat, a jego modlitwa nie będzie wysłuchana. Drugim obowiązkiem, pierwszym mówiłem to wypowiadanie szma, drugim obowiązkiem każdego Izraelity było codziennie, który musiał być spełniany, było powtarzanie tak zwanego Shemone Esre, to znaczy 18, modlitwy składającej się z 18 modlitw. I tak zgodnie z przepisami należało również tę modlitwę recytować trzykrotnie w ciągu dnia. Raz rano, raz po południu, raz wieczorem. I znowu można było zaobserwować to same zjawisko. Jedni modlili się naprawdę szczerze, inni natomiast traktowali to jako machinalne mamrotanie, jako tylko mechaniczne powtarzanie. I czasami posługiwano się nawet skrótami, bo byli tacy Żydzi, dla których poświęcenie czasu dla wypowiedzenia 18 modlitw to było stanowczo za dużo. A więc pewne skróty. A że Żydzi mają talent, jeżeli chodzi o wymyślanie pewnych rzeczy, nie przychodziło im to wcale tak trudno. Kochani, słuchając tego, łatwo może kiwać głową z dezaprobaty lub pomyśleć, no po tym narodzie wszystkiego się można spodziewać. Ale my dzisiaj często też jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo mamrotania czy wyklepywania z pamięci bez wewnętrznego zaangażowania wyuczonych sformułowań. Pozwólcie, że was o coś zapytam. Mam nadzieję, że to po tych pytaniach nikt z Kościoła nie wyjdzie wcześniej. Czy pamiętasz jeszcze, o co modliłeś się 58 minut temu, kiedy wchodziłeś do Kościoła? Czy jesteś w stanie teraz sam przed sobą, w swoich myślach, powtórzyć sobie, o co się modliłeś? Jaką intencję, tak to nazywając, przyniosłeś przed Boże oblicze? Pamiętasz? Czy też to było coś mechanicznego, o czym zupełnie zapomniałeś, nawet jak już zaczynałeś drugie zdanie, to nie wiedziałeś, co było w pierwszym zdaniu. Czy była to szczera modlitwa? Możesz ją powtórzyć? Czy jakaś formułka zawierająca jakieś poprawne, uduchowione zwroty? Jeszcze zrobiłeś coś, co miało przypominać znak krzyża i siadłeś usatysfakcjonowany, bo pierwszą rzecz, która należy uczynić w Kościele, została za tobą. A jak wyglądają inne nasze modlitwy? Na przykład przed jedzeniem albo w ciągu dnia. Czy jest to szczere? Czy są to tylko frazesy? Bezmyślnie wypowiadane powtórzenia, stwierdzenia, które być może pamiętamy jeszcze z dzieciństwa. Więc nie patrzmy na Żydów. Kiedy Pan Jezus mówi w 5 wierszu do ludzi, którzy byli bezpośrednimi odbiorcami tych słów, tymi odbiorcami również my jesteśmy. Bo bardzo często my jesteśmy tymi, którzy posługują się formułkami, wyuczonymi formułkami, ale w tym nie ma życia. Mi nie chodzi o to, że będziemy krzyczeć w modlitwie, ale mi chodzi o to, że szczerze stoimy przed Panem. W mniej lub bardziej nieudolny sposób wypowiadamy Bogu to, co czujemy. Bo modlitwa to nie jest wypracowanie maturalne, to nie jest prezentacja, to nie jest praca magisterska, gdzie trzeba to dać wszystko jeszcze do korekty, żeby wyeliminowane zostały błędy. Modlitwa jest to powiedzenie szczerze tego, co czuję. Komuś, o kim wiem, że mnie kocha, że mnie rozumie i że mnie słyszy. Idźmy dalej w tym naszym rozważaniu. Wiersz 7. Pan Jezus wypowiada pewne ostrzeżenie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Wśród Żydów istniała tendencja do zanoszenia długich modlitw. I rabini znowu, kilka stwierdzeń, nauczali tak. Kto długo się modli, ten jest wysłuchany. Albo, jeśli sprawiedliwy modli się długo, to jego modlitwa jest wysłuchana. Czy wysłuchiwana. I w tym wersecie, który czytałem, który jest wypowiedzią Pana Jezusa, niektórzy zaczęli doszukiwać się krytyki Jezusa odnośnie długich modlitw i wyciągnęli wniosek, że jedynie krótka modlitwa jest najwłaściwsza, bo nie ma co Boga zanudzać, nie ma go co zarzucać swoimi sprawami. W dodatku Pan Jezus mówi, nie bądźcie wielomówni jak poganie. A więc można wyciągnąć wniosek, wreszcie Jezus rozprawił się z modlitwami, które u niektórych trwają kilka bądź kilkanaście minut. Ale o co naprawdę tak chodzi? Pan Jezus nie potępia długich modlitw, bo gdyby to miało miejsce, to potępiłby samego siebie, bo on często noce spędzał na modlitwie. Pan Jezus nie potępia długich modlitw. Potępia modlitwę, która ma być efektywna tylko i wyłącznie z powodu wielokrotnego jej powtarzania przez osobę ją zmawiającą, w myśl przytoczonej przeze mnie rabinicznej zasady, kto się długo modli, ten jest wysłuchany. A więc powtarzane były pewne modlitwy. I w czasach Pana Jezusa istniały pewne formy powtórzeń, które Żydzi, podobnie jak pozostali mieszkańcy Dalekiego Wschodu, Bliskiego Wschodu, przepraszam, chętnie przyjmowali i nadużywali. Ludzie Wschodu mieli zwyczaj takiego hipnotyzowania siebie nieskończącym się powtarzaniem jednej i tej samej frazy, czy nawet jednego słowa. Pierwsza Królewska, Góra Karmel, Eliasz, prorocy Bala i tam czytamy, że prorocy krzyczeli w czasie modlitwy Balu, wysłuchaj nas, i Biblia pisze, że tak wołali przez pół dnia. Powtarzanie jednej i tej samej frazy. Bodajże 17 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy jest opisana Diana Efeska, w jaki sposób modlono się do Diany Efeskiej, takie powtarzanie, które trwało 2-3 godziny, jednej i tej samej frazy, moglibyśmy powiedzieć takie mantrowanie. Wyznawcy islamu powtarzają świętą sylabę he, nieustannie przez całe godziny, kręcąc się przy tym w kółko, potem wpadają w ekstazę, wreszcie padają na ziemię całkiem wyczerpani. Żydzi czynili podobnie. W wypadku wymienionej już przeze mnie modlitwy szma. Była to swego rodzaju modlitewna autohipnoza. Czasami jest mi to podobne, aczkolwiek mogę się mylić. Nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o kwestie żydowskie, ale często w telewizji mamy zbliżenie Miasta Świętego, mur ściana płaczu i stoją Żydzi, którzy ruszają się w czasie modlitwy. Jest to powtarzanie pewnych modlitw, a jest to mimo wszystko, chociaż nie znam motywów tych ludzi, ale to może być wprowadzanie się w pewien trans modlitewny. Ale Żydzi praktykowali również powtarzanie jeszcze w inny sposób. Zwracali się do Boga, używając każdego możliwego tytułu przymiotnika na określenie Boga. I pewna znana modlitwa zaczynała się od następujących słów. Chcę ją przeczytać, bo mogę się pomylić, bo tego jest tak dużo. Błogosławione, uwielbione, czczone, wywyższone, wyniesione ponad niebiosa, rozsławione, wyśpiewane niech będzie imię świętego Pańskiego. Piękna modlitwa, ktoś mógłby powiedzieć. To była prawda. Ale praktycznie Żydzi zaczęli się prześcigać w formułowaniu takich wstępów do modlitwy. Jakie jeszcze? Jakiego jeszcze przymiotnika użyjesz? Może zaczniemy robić pewien konkurs. Kto z nas jest w stanie modlić się do Boga, żebym nie był źle zrozumiany, wypowiadając jak najwięcej określeń, które możemy Bogu przyporządkować? Czasami to już jest problem, bo nie wiemy, jak Boga nazwać. Czasami dla nas jest problemem, żeby odezwać się głośną modlitwą, kiedy jesteśmy w gronie innych ludzi. Ale doszło do wąskiej specjalizacji w narodzie żydowskim. Chodziło o to, że jeden drugiego prześcigał w takim rozbudowanym wstępie do modlitwy. Inna modlitwa żydowska zaczynała się od 16 różnych przymiotników określających imię Boga. Można się było upajać słowami, jakie w czasie modlitwy się wypowiadało. Można było robić na innych wrażenie. Z tym rozprawia się Pan Jezus. Kochani, jakże często jest tak w życiu, że słyszymy na swój temat miłe słowa. Ale jakże często jest tak, że osoba, której wypowiada, tej osobie wcale nie zależy na nas, tylko zależy na tym, żebyśmy ją troszkę inaczej potraktowali. I jakże często jest tak, że nie znając motywów osoby, potrafimy w to uwierzyć, że ktoś nas tak wysoko ceni. A temu komuś tylko chodzi o wkupienie się w nasze łaski. Z Panem Bogiem to nie przejdzie. Jeżeli wydaje nam się, że teraz zaczniemy rozbudowywać swój wstęp modlitewny, mówiąc, jaki Bóg jest, to Bóg odegra krótką piłkę. Bo Bóg wie i powie, a ja wiem, co ty o mnie myślisz. Ja wiem, jakie jest twoje nastawienie do mnie. A więc daj sobie spokój, bo ja wiem, że to nie jest szczere. Pan Jezus zwraca w tym naszą uwagę na jeden fakt. Jeżeli w modlitwie więcej myślę o tym, jak się modlić, to znaczy jakich słów mam użyć, aby na Bogu i na ludziach zrobić wrażenie, aniżeli myślę o tym, o co powinienem się modlić, i kto jest tym, do kogo się modlę, to wtedy to przestaje być modlitwą, a staje się nic nieznaczącymi słowami, wprawdzie pięknie brzmiącymi i robiącymi wrażenie na słuchających mnie ludziach, ale to są tylko słowa, a na pewno na te słowa Pan Bóg nie powie swoje amen. A amen brzmi tak, niech się tak stanie. Co więc robić? W jaki sposób właściwie się modlić? Powiedziałem na początku, że Pan Jezus punktuje słuchaczy, mając na myśli faryzeuszy uczonych w piśmie, ale przedstawiając ich negatywne podejście, pokazuje, jak to ma wyglądać. Stąd też Pan Jezus, krytykując szczerze, pokazuje teraz, jak to ma właściwie wyglądać. Wiersz 6. A ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Jak rozumiemy wejście do komory? W innym tłumaczeniu do pokoju. Ty, gdy się chcesz modlić, wejdź do pokoju swego. Ja tak to rozumiem w takich trzech aspektach. Jeżeli mam zrozumieć, że modlitwa jest procesem zbliżania się do mojego Boga, to powinienem po pierwsze pewne rzeczy usunąć. Czasami można spotkać się ze stwierdzeniem, że w tych słowach Pan Jezus zakazuje wszelkich modlitewnych spotkań, bo przecież powiedział wyraźnie, a ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej. Zamknij się w pokoju. W związku z tym można wyciągnąć wniosek, nie chodzę na spotkania modlitewne, wolę modlić się sam, bo Pan Jezus tak powiedział. Ty, jak się chcesz modlić, to módl się sam. Jeżeli wychodzilibyśmy z tego założenia, że wolę się modlić sam i modlilibyśmy się sami, to jeszcze jest to dla mnie do zaakceptowania. Jeżeli natomiast jest to tylko wybieg nasz, nie będę chodził tam, gdzie się modlą, bo wolę się sam pomodlić, a w końcu w ogóle się nie modlę, to jest to przegięcie. Pan Jezus nie krytykuje spotkań modlitewnych, ani głośnych, publicznych modlitw, gdyż tego uczy nas Biblia i uczy nas tego Bóg. Bo modlitwa, spotkania modlitewne są podstawą właściwego funkcjonowania zboru, kościoła, stanowią istotę. Jeżeli chodzi o rodziny, jeżeli chodzi o nasze życie, jeżeli chodzi o nasze plany, nasze perspektywy. Modlitwa to jest podstawa. Zasada, gdy chodzi o modlitwę, polega na tym, że pewne rzeczy muszą być przeze mnie usunięte na bok. Bez względu na to, czy modlę się tutaj w kościele przed wami, czy modlę się sam w pokoju. Co takiego powinno zostać usunięte? Mam odsunąć na bok myśl o innych ludziach, jak i o samym sobie. Co przez to rozumiem? Odsunięcie od siebie myśli o innych ludziach i o samym sobie, to dla mnie jest wejściem do komory. To znaczy, gdy jestem na mównicy, w czasie modlitwy, powinienem zapomnieć, że wy tu jesteście. Powinienem zapomnieć również o samym sobie. To znaczy, że świadomość waszej obecności nie może zakłócić mojej modlitwy, którą kieruję do Boga. Ja nie modlę się do was ani dla was. Nie modlę się, żeby zrobić na was wrażenie, no bo to byłoby chore i świadczyłoby o mojej próżności. Ale moim jedynym zadaniem w tym czasie, gdy się modlę głośno, jest prowadzenie was w modlitwie. Niejako zapominam o was, zapominam o sobie, koncentruję się na tym, co mówię do Boga i koncentruję się na tym, komu to mówię. Czyli odsuwam na bok te wszystkie zewnętrzne elementy i koncentruję się tylko na tym, co mówię i komu to mówię. I tak bardzo jednoznacznie, dosadnie odzwierciedla to psalmista, który pisze: spraw, Panie, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Będę Cię wysławiał, Panie Boże mój, całym sercem. Całe serce jest przyniesione Tobie. Całym sercem, całym moim umysłem koncentruję się na tym, co mówię, o co proszę i na Tobie, Panie, do kogo to mówię. I tu tkwi cała istota modlitwy. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że w wielu przypadkach przeszkodą do tego, byśmy głośno się modlili, jest obawa nasza przed tym, co inni o nas będą myśleć, gdy usłyszą naszą nieudolną według nas modlitwę i w jaki sposób później będą to komentować. Pomodlę się na głos przed kimś i potem mogę usłyszeć w tej modlitwie, która trwała 4 minuty 18 sekund, 6 razy powiedziałeś Panie Boże mój, 15 razy powiedziałeś mój Panie i tak dalej, i tak dalej. A więc żeby uchronić się od krytyki, nie będę się modlił przy innych. Czasami tym elementem, który sprawia, że nie chcę modlić się na głos, to nie jest przymus modlitwa na głos. Ale czasami, dlaczego nie chcę się głośno modlić? Dlatego, że nie umiem się modlić. Po prostu nie umiem z Bogiem rozmawiać. Kochani, gdy więc mam się modlić, muszę skoncentrować się na tym, co chcemy mu Panu powiedzieć. A więc odsuwam na bok to wszystko, co może mi przeszkadzać. Dziękuję Bogu za jedną rzecz. Za to, że Pan Bóg przede wszystkim słucha nieudolnych modlitw. Że Pan Bóg słucha szczerych modlitw. I Pan Bóg nie zwraca uwagi na błędy interpunkcyjne, na ortografię, na wymowę. Pan Bóg na to nie zwraca uwagi. Pan Bóg zwraca uwagę na serce. Na to, czy widzi, czy jestem szczery w tym, czy nie. To nie znaczy wcale, że dopiero ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie i są poliglotami językowymi, bądź nie mają problemów w sformułowaniu swoich myśli, mają prawo się modlić. Kochani, a więc pierwsza rzecz, o której mówiłem. Usuwam na bok to wszystko, co może mi przeszkadzać. Wejście do komory. To może być to moje wejście do komory, kiedy jestem sam, ale kiedy jestem w społeczności z innymi, wchodzę i czuję się tak, jakbym był sam. Nie ma was, aczkolwiek jesteście. Jestem sam na sam z Bogiem. Druga rzecz, jeżeli chodzi o to wejście do komory. Uzmysławiam sobie, to już niejako wypowiedziałem, że znajduję się w Bożej obecności. A więc towarzyszy mi świadomość tego, kim jest ten, z którym rozmawiam. To może wiązać się też z moją pozycją, z moją pozą w czasie modlitwy. Ale koncentruję się teraz na tym, z kim rozmawiam. Rozmawiam ze Stwórcą. Rozmawiam z Wszechmocnym Bogiem. Rozmawiam z kimś, kto jest ponad to wszystko, kto jest wszechpotężny. A pomimo tego jest zainteresowany, żebym z nim rozmawiał, bo w głównej mierze rozmawiam z kimś, kto chce być dla mnie Ojcem, kto mnie kocha. Pan Jezus zresztą mówi, że módl się do Ojca swego, Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie. Ojciec, stwierdzenie pewnego faktu w oparciu o więzi. Kogo mogę nazwać swoim Ojcem? Różne mamy skojarzenia odnośnie Ojca. I kochani ojcowie, z tego też przed Bogiem zdamy relację. Jakimi jesteśmy ojcami dla swoich dzieci? Czy ktoś z naszych dzieci będzie wspominał z błogosławieństwem? Czy ktoś, patrząc na nas, ma wypaczone pojęcie Boga, jeżeli mówimy o Ojcu, Bóg jako Ojciec? Więź emocjonalna, uczucie, tata. Ktoś, komu mogę ufać, komu mogę wierzyć, przy kim mogę czuć się bezpiecznie. Ktoś, o kim wiem, że może mi pomóc. Więc koncentruję się na takim Bogu, który chce być moim Ojcem, który zna każdą moją potrzebę. I tak jak ziemski, kochający swoje dzieci tato, opiekujący się i troszczący się o nie, tak również Bóg jest w stosunku do tych wszystkich, którzy są Jego własnością, którzy do Niego należą przez Pana Jezusa. I trzeci aspekt. Trzecią sprawą jest moje dziecięce zaufanie. Ja wiem, że Bóg wie, czego potrzebuję i że da mi to wszystko, co naprawdę jest mi do życia potrzebne. Wiem, że nie muszę przed Bogiem wstydzić się swoich marzeń. Wiecie, co najgorsze jest, rodzice? Kiedy śmiejemy się z marzeń swoich dzieci. Kiedy wyśmiewamy marzenia swoich dzieci. Tam głupi. I kiedy wyśmiewamy się z marzeń swoich dzieci, bądź nasze dzieci zostały przez nas wyśmiane, kiedy dzieliły się swoimi marzeniami, nie łudźmy się, że drugi raz otworzą się i powiedzą, jakie mają marzenia. A Bóg mówi, że nie musimy się bać, chociaż On wie, jakie mamy marzenia. Jest powiedziane, że Bóg spełnia nasze marzenia. To, co jest nam potrzebne, Bóg to robi, bo jest naprawdę Ojcem. Ufam, dziecięce zaufanie. A więc niejako podsumowując, najpierw pewne rzeczy wykluczam, potem uświadamiam sobie, wreszcie powierzam swoje prośby w zaufaniu, wiedząc, że On wszystko o tym wie, zanim w ogóle zacznę z Nim na ten temat rozmawiać. I już na koniec, kochani, jak patrzymy na ten cały fragment? Czasami mam takie wrażenie, że te cztery wersety należą do najbardziej upokarzających w całym Nowym Testamencie. Dlaczego? Bo Pan Jezus mówi, jakimi jesteśmy. Że czasami jesteśmy obłudni. Że czasami jesteśmy wielomówni. To nas upokarza. Ale jeżeli Jezus nam mówi, jakimi jesteśmy, wskazując te negatywne cechy, to nie dlatego, żeby nas upokorzyć. Absolutnie. Wierzcie mi. Bóg nikogo z nas nie chce upokorzyć. Ale Bóg chce nam pokazać, że idziemy we niewłaściwą stronę. I z drugiej strony pokazuje nam, jak to wszystko może wyglądać. Upokarzające może być, ponieważ odsłaniają te wersety prawdę o nas, o naszych motywach, jakimi kierujemy się myśląc czy mówiąc o modlitwie. Można jednak te wiersze czytać w taki sposób, że całkowicie rozminiemy się z ich znaczeniem i nauką i nie czujemy się w ogóle zakłopotani, czy zaniepokojeni, czy oskarżeni, bo mówimy, te słowa są wypowiedziane do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, ale im Jezus przysolił. Nareszcie ktoś miał odwagę powiedzieć to, co myśmy myśleli. Jeżeli tak myślimy, że te słowa odnosiły się tylko do bezpośrednich słuchaczy, to praktycznie jest to tragedia. Jeżeli myślimy, że jesteśmy świadkami potępienia rażącej obłudy, która nas nie dotyczy, to w takim razie oznacza to takie dwie rzeczy. Po pierwsze, że zupełnie rozminęliśmy się z sensem zawartej nauki Pana Jezusa. I po drugie, że mamy bezkrytyczne podejście do samych siebie. Potraktujmy więc słowa Pana Jezusa jako osobiste napomnienie, kiedy Pan Jezus mówi, nie bądźcie jak obłudnicy, czy jak poganie, nie bądźcie do nich podobni. To jest napomnienie. A z drugiej strony jako szczere zachęcenie. A ty, gdy się modlisz, i Pan Jezus mówi, co mamy robić. Amen. Będziemy się modlić. Ojcze, Ty nikogo z nas nie wyśmiejesz, Ty nikogo z nas nie zrugasz z góry na dół, ale nawet jeżeli w naszym życiu jest wiele wypaczeń odnośnie modlitwy, to chcesz nam pomóc zrobić z tym wszystkim porządek. Panie, wyznajemy, że często wypowiadamy słowa modlitwy, o których potem w ogóle nie pamiętamy. Nawet jeżeli po kilku minutach mielibyśmy je powtórzyć. Wyznajemy, że często wypowiadamy tylko słowa, a nasze uczucia, nasze myśli są zupełnie daleko. Że często traktujemy modlitwę jako obowiązek, jako przymus. A przecież to jest przywilej. Przywilej stania przed Tobą jako przed kim, kto o nas wszystko wie i kto wie, czego potrzebujemy. Jest to przywilej, na który w ogóle żeśmy sobie nie zasłużyli. A przede wszystkim, Panie, jest to przywilej, dzięki któremu możemy coraz bardziej Ciebie poznawać. Możemy słyszeć Twój głos. Możemy rozróżniać Twoją wolę względem naszego życia. Panie, możemy być przez Ciebie wyciszani, uspokajani, utwierdzani w decyzjach, które mamy podejmować. Dziękujemy, że takimi możemy być. I że to wszystko może czynić modlitwa. Panie, nie pozwól na to, aby ktokolwiek z nas tu obecnych, czy nas słuchających, bądź oglądających, traktował modlitwę w dalszym ciągu jako tylko coś wyuczonego, w czym nie biorą udziału nasze uczucia, nasze emocje, nasze serce, nasze myśli. I spraw, Panie, abyśmy mogli zawsze koncentrować się na tym, co mówimy, ale przede wszystkim byśmy mogli koncentrować się na Tobie, komu to mówimy. Ucz nas modlitwy, Ojcze, odkrywania, jak wiele ona może zmienić w naszym życiu. Dziękujemy, że tak wiele modlitw wysłuchiwałeś, które były do Ciebie zanoszone. Panie, korzymy się przed Tobą, jeżeli nie wysłuchałeś pewnych modlitw, które były zanoszone może o naszych kochanych bliskich, których już nie ma. Ale Panie, nawet jeżeli coś dla mnie jest zamkniętego, nieznanego, daj, abyśmy wszyscy mogli uchwycić się tego, co powiedziałeś. Tego teraz nie wiesz, ale później się dowiesz. I Panie, daj, abyśmy pomimo tego mogli stale trwać w modlitwie. Abyśmy mogli tak naprawdę sami być zaskoczeni, w jaki sposób możemy modlić się do Ciebie, wychodząc poza formułki, poza jakieś wyuczone na pamięć stwierdzenia. Dziękujemy, Ojcze, że jesteś blisko, że możesz to uczynić. Dziękujemy za Twoje słowo i tak ufamy, że położysz to słowo dalej na naszych sercach, że dasz nam również tak wiele jeszcze do myślenia. Chcemy Cię prosić, abyś błogosławił społeczność stołu, którą chcemy przeżyć. Abyś błogosławił to kończące się nabożeństwo. Pragniemy Cię uwielbić, wywyższyć, bo jesteś tego godzien, prosząc Cię o chorych, o samotnych, o nasze domy, nasze rodziny, naszych bliskich. Błogosławimy Cię. I tak jeszcze razem chcemy do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.